Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Eating in the Light of the Moon. Anity Johnston to popularno-naukowa, terapeutyczna refleksja o zaburzonym jedzeniu i o napięciu, jakie wiele kobiet odczuwa wobec własnego ciała. Autorka, psycholożka kliniczna, pracująca z osobami zmagającymi się między innymi z anoreksją, bulimią i kompulsywnym jedzeniem. Nie proponuje kolejnej diety ani planu kontroli wagi. Zamiast tego wykorzystuje mity, baśnie, metafory i krótkie historie, by opisać jedzenie jako język, którym mogą wyrażać się potrzeby, emocje oraz doświadczenia niewypowiedziane wprost. Tytułowa perspektywa światła księżyca sugeruje odejście od bezwzględnej oceny i przyjrzenie się temu, co zwykle pozostaje ukryte, wstydliwe albo niezrozumiane. Johnston analizuje wpływ kulturowych ideałów kobiecego wyglądu, perfekcjonizmu i odcięcia od sygnałów ciała. Celem książki jest zmiana pytania z jak przestać jeść na co moje zachowanie wokół jedzenia próbuje mi powiedzieć oraz wskazanie bardziej współczującej drogi zdrowienia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, jedzenie jako komunikat, a nie wyłącznie problem silnej woli. Najważniejsza zmiana proponowana przez Johnston dotyczy sposobu rozumienia objawów. Napady obdziadania się, restrykcje, rytuały wokół posiłków czy stałe myślenie o wadze nie są tu przedstawione jako proste dowody braku dyscypliny. Autorka traktuje je jako komunikaty, które mogą pełnić określoną funkcję psychiczną. Jedzenie może chwilowo łagodzić napięcie, dawać poczucie ukojenia, zastępować odpoczynek albo odwracać uwagę od samotności, złości i lęku. Z kolei skrajne ograniczanie jedzenia może wiązać się z próbą odzyskania kontroli w sytuacji, w której inne obszary życia wydają się chaotyczne lub niebezpieczne. Taka interpretacja nie usprawiedliwia zachowań szkodliwych dla zdrowia, lecz pozwala zacząć badać ich znaczenie. Johnston podkreśla, że walka z samym objawem, bez rozpoznania potrzeby, którą on maskuje, często prowadzi do powrotu tego samego wzorca w innej formie. Czytelniczka jest więc zachęcana do zauważenia okoliczności poprzedzających trudność z jedzeniem, własnych odczuć i wewnętrznego dialogu. Książka przesuwa punkt ciężkości skarania siebie na ciekawość. To szczególnie istotne w kulturze diet, gdzie problem odżywiania bywa redukowany do liczb, kalorii i wyglądu, podczas gdy osobiste cierpienie pozostaje niewidoczne. Po drugie, mity i baśnie jako narzędzie rozumienia doświadczenia kobiet. Cechą wyróżniającą tę książkę jest konsekwentne użycie mitów, baśni i archetypowych obrazów. Johnston nie stosuje ich jako ozdobników ani jako dosłownych wyjaśnień medycznych. Opowieści mają stworzyć bezpieczny dystans, łatwiej czasem rozpoznać własny lęk, głód akceptacji lub poczucie uwięzienia w losie bohaterki, niż w bezpośrednim opisie własnego życia. Metafora pozwala mówić o doświadczeniach, które bywają trudne do uchwycenia w języku poradników dietetycznych. Autorka zwraca uwagę, że historie przekazywane w kulturze zawierają obrazy kobiecości, pożądania, troski, zagrożenia i przemiany. Mogą one odsłonić konflikt między potrzebą bycia autonomiczną a pragnieniem spełnienia oczekiwań innych. W kontekście zaburzonego jedzenia takie konflikty nie muszą być świadome.
Ktoś może skrupulatnie liczyć kalorie, lecz w istocie próbować zasłużyć na bezpieczeństwo, uznanie albo prawo do zajmowania miejsca. Ta metoda ma również ograniczenie.
Symboliczna interpretacja nie zastępuje diagnozy, leczenia somatycznego ani psychoterapii prowadzonej przez specjalistę. Jej wartość polega natomiast na poszerzeniu rozmowy. Zamiast pytać wyłącznie o to, co i ile ktoś je, Johnston pyta o historię, w której to jedzenie nabrało tak dużego znaczenia.
Dzięki temu książka zachowuje humanistyczny, a nie mechaniczny charakter.
Po trzecie, krytyka ideału szczupłości i społecznej kontroli kobiecego ciała. Johnston osadza indywidualne trudności w szerszym środowisku kulturowym. Pokazuje, że kobieta nie podejmuje relacji z jedzeniem w próżni. Od wczesnych lat styka się z ocenami ciała, przekazami o konieczności samokontroli oraz ideałem szczupłości przedstawianym jako dowód atrakcyjności, wartości i zaradności.
Drakop dbluje takim otoczeniu. Niezadowolenie z wyglądu może zostać uznane za coś normalnego, a ciągłe ograniczanie jedzenia za cnotę. Książka podważa to założenie. Autorka analizuje szczególnie pułapkę, w której waga staje się pozornie prostym wyjaśnieniem wszelkiego dyskomfortu. Obietnika brzmi: wtedy, gdy ciało będzie wystarczająco małe, znikną problemy z relacjami, pewnością siebie czy poczuciem przynależności. Johnston wskazuje, że taki cel jest niestabilny, ponieważ nie rozwiązuje emocjonalnych źródeł cierpienia. Co więcej, ciągłe ocenianie siebie może pogłębiać odcięcie od rzeczywistych potrzeb organizmu. Nie jest to argument przeciwko trosce o zdrowie. Chodzi raczej o rozróżnienie pomiędzy opieką nad ciałem a podporządkowaniem życia zewnętrznemu ideałowi. Autorka zachęca do krytycznego odbioru komunikatów, które zamieniają ciało w projekt do nieustannego poprawiania. W jej ujęciu odzyskiwanie zdrowszej relacji z jedzeniem wymaga także odzyskania prawa do definiowania własnej wartości poza wyglądem i wagą. Po czwarte, odzyskiwanie kontaktu z głodem, sytością i emocjami. W książce powraca problem utraty zaufania do własnego ciała. Wieloletnie diety, zakazy i poczucie winy mogą sprawić, że fizyczny głód jest odbierany jako zagrożenie, a sytość jako sygnał porażki. Johnston proponuje odwrócenie tej logiki. Sygnały organizmu nie są wrogiem, który trzeba pokonać, lecz informacją wymagającą uważnego rozpoznania. Nie oznacza to prostego hasła, by zawsze robić to, na co ma się ochotę. Chodzi o stopniowe odróżnianie głodu fizycznego od potrzeby pocieszenia, regulacji emocji, odpoczynku lub bliskości. Autorka zauważa, że osoby z zaburzoną relacją z jedzeniem często przechodzą między skrajnościami. Surowa kontrola prowadzi do narastającego napięcia, a później do utraty kontroli, która z kolei wzmacnia wstyd i potrzebę następnej restrykcji. Samokrytyka utrwala więc cykl, zamiast go przerywać. Alternatywą jest bardziej obserwacyjne podejście do własnych reakcji, co wydarzyło się przed przymusem jedzenia, jakie uczucie było wtedy najtrudniejsze, czego naprawdę brakowało. To ujęcie jest bliskie terapiom, które traktują objaw jako sygnał, a nie moralną wadę. Johnston nie obiecuje natychmiastowej zmiany. Akcentuje raczej proces uczenia się języka ciała i emocji. W przypadku anoreksji, bulimii lub innych poważnych objawów taka praca powinna jednak odbywać się przy profesjonalnym wsparciu, ponieważ zdrowienie może wymagać także opieki medycznej i żywieniowej. Na koniec, współczucie wobec siebie jako warunek trwałej przemiany. Johnston wyraźnie przeciwstawia współczucie wobec siebie wstydowi, który często towarzyszy zaburzeniom jedzenia. Wstyd każe ukrywać zachowania, izolować się i myśleć o sobie w kategoriach defektu. Może też wzmacniać przekonanie, że jedyną drogą do poprawy jest jeszcze większa kontrola. Autorka pokazuje, że taka strategia bywa częścią problemu. Osoba, która reaguje na każdy trudny moment pogardą dla siebie, ma mniej przestrzeni, by rozpoznać swoje potrzeby i szukać bezpieczniejszych sposobów ich zaspokojenia. Współczucie nie oznacza zaprzeczania konsekwencjom choroby ani biernej zgody na cierpienie. Jest postawą, która pozwala mówić prawdę o własnych zachowaniach bez dodawania do nich upokorzenia. Dzięki temu możliwe staje się proszenie o pomoc, przyjmowanie wsparcia i zauważanie małych zmian bez natychmiastowego unieważniania ich perfekcjonistycznym osądem. Książka wskazuje też na znaczenie relacji, ponieważ problemy z jedzeniem często rozwijają się w izolacji, a zdrowienie wymaga doświadczenia bycia widzianą inaczej niż przez pryzmat ciała. To ważny wymiar odróżniający publikacje od poradników opartych na dyscyplinie. Johnston nie buduje programu naprawy człowieka. Proponuje zmianę relacji z sobą samą, w której ciało przestaje być polem kary. Taka perspektywa nie usuwa złożoności leczenia, ale daje etycznie ważny punkt wyjścia. Cierpiąca osoba nie jest swoim objawem i nie musi zasługiwać na troskę idealnym zachowaniem. Podsumowując, Eating in the Light of the Moon będzie wartościową lekturą przede wszystkim dla kobiet, które zauważają u siebie przewlekłe odchudzanie, naprzemienne restrykcje i objadanie się, silny wstyd związany z ciałem albo poczucie, że jedzenie przejęło zbyt wiele miejsca w życiu. Może być też użyteczna dla bliskich i osób pracujących pomocowo, jeśli potraktują ją jako materiał pogłębiający rozumienie doświadczenia, a nie jako zastępstwo specjalistycznego leczenia. Przy poważnych zaburzeniach odżywiania konieczny jest kontakt z lekarzem, psychoterapeutą i, zależnie od potrzeb, dietetykiem klinicznym.
Intelektualna korzyść z książki polega na odejściu od uproszczonego modelu, według którego problem rozwiązuje wyłącznie silna wola lub właściwy jadłospis.
Johnston proponuje spojrzenie na zachowania żywieniowe jako na część osobistej historii, relacji, emocji i presji kulturowej.
Praktycznie może to pomóc rozpoznawać cykle wstydu i kontroli oraz formułować pytania bardziej użyteczne niż kolejne postanowienie dietetyczne.
Na tle wielu książek z tej dziedziny wyróżnia ją język mitu i metafory. Nie jest to podręcznik kliniczny ani poradnik żywieniowy z listą zasad. Jej siła leży w łączeniu doświadczenia terapeutycznego z symbolicznymi opowieściami, które pomagają nadać sens temu, co wydaje się chaotyczne lub niewytłumaczalne.
Dla części czytelniczek właśnie ten nieoceniający, obrazowy styl będzie bardziej dostępny niż techniczny opis objawów.
Książka najlepiej działa jako zaproszenie do refleksji i do szukania wsparcia, nie jako szybka recepta na zdrowienie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Anita Johnston, PhD,
możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.